Czerwińskiego 5.
Z nami już Jakub Mrugalski, pentester z firmy niebezpiecznik.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I właśnie dziś z okazji Dnia Internetu zastanawiamy się przede wszystkim nad tym, gdzie ten internet jest i dochodzimy często do wniosku, że jest już po prostu wszędzie, otacza nas z każdej strony, bo to już nie tylko, tak jak wcześniej mówiłem na antenie, komputer, to jest smartfon, to są także urządzenia, które są w domu, no i bardzo łatwo można się pogubić, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy z technologiami na bieżąco. Słyszymy często o oszustwach internetowych, które pojawiają się w naszym kraju. Które formy oszustwa internetowego są najczęstsze w Polsce?
Najczęstsza forma to jest atak socjotechniczny, to znaczy podszywanie się pod jakiegoś zaufanego odbiorcę, najczęściej pod coś, co jest używane przez WF Polaków, na przykład serwisy aukcyjne, banki. Przesyłane są informacje na przykład o zaległości w opłatach, na przykład o różnego rodzaju konkursach. Chodzi o to, że ludzie boją się bardziej zagrożenia ze strony na przykład złośliwego oprogramowania. Boją się na przykład tego, że ktoś zaatakuje ich komputer, a zapominają, że najczęściej właśnie spotykamy się z tego rodzaju drobnymi wyłudzeniami.
Czyli myślimy, że zaatakuje nas ten wirus, który atakował jeszcze 15 lat temu i często dostawaliśmy takie powiadomienia na komputerze na przeróżnych stronach, a tak naprawdę dostajemy maila albo na przykład wiadomość gdzie? Na Messengerze czy w innym komunikatorze?
Współcześnie dostaniemy wiadomość wszędzie, bo to w dawnych czasach można byłoby powiedzieć, że dobrze, dostaniemy maila z załącznikiem. Teraz to może być na przykład załóżmy wiadomość na Messengerze, załóżmy na Facebooku, na jakimś Twitterze gdzieś tam. I to mało tego, nie od obcej osoby, od zaufanej osoby, od naszego znajomego, dlatego że bardzo często atakujący przejmują cudze konta, wzbudzają nasze zaufanie w ten sposób, że to nasz znajomy wysyła nam linka na przykład, słuchaj, biorę udział w konkursie, kliknij tutaj, proszę, zagłosuj na mnie. My tam wchodzimy i nagle jest informacja, że musimy na przykład wysłać płatnego SMS-a. No i oczywiście znajomy nas tutaj uspokaja, że spokojnie, to tylko tam 50 groszy kosztuje. No i to jest właśnie takie bazowanie na tym, że my ufamy swoim znajomym, my zawsze ufamy, że po drugiej stronie siedzi ten ktoś, kogo my się spodziewamy. A właśnie nie do końca tak jest.
Ale jak rozpoznać wtedy? To my jesteśmy chyba bezradni w takiej sytuacji.
W teorii jesteśmy bezradni, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie legitymować każdego, z kim rozmawiamy, czy to na pewno ty, ale należy zastanowić się, na przykład człowiek, z którym nie rozmawialiśmy od lat, nagle na Facebooku odzywa się i prosi nas o drobną przysługę. Ta drobna przysługa zaczyna się od tekstu, na przykład słuchaj, muszę jedną rzecz zrobić, płacić 1 złoty na pewien rachunek, żeby aktywować konto. Mi po prostu zablokowali dostęp, nie mogę tego zrobić, to 1 złoty no nie zbiednieje. Ale nie każdy wie, że 1 złoty to jest opłata aktywacyjna na przykład, do tego, żeby wziąć sobie pożyczkę, chwilówkę. Albo na przykład mam problem, bo biorę udział w konkursie, wiesz, chciałbym go wygrać, brakuje mi tam dosłownie 5 SMS-ów. Gdybyś tylko mógł darmowego SMS-a wysłać na pewien numer, dostaniesz taką wiadomość odpowiedzi, ty mi ją podasz i dzięki temu ja wygram. I to tak brzmi na zasadzie, co ja tracę na tym, że go posłucham. Jeżeli ktoś nagle przychodzi do ciebie i prosi cię o niezobowiązującego SMS-a, niezobowiązujący przelew, takie po prostu drobne przysługi, typu zrób coś, nic się to nie kosztuje, to już powinno nam zapalić jakiś taki alarm w głowie, coś jest nie tak. Tym bardziej, jeżeli my na przykład nie mieliśmy kontaktu ze ówczesną osobą. Może warto na przykład skontaktować się z tą osobą innym kanałem komunikacji. To znaczy, jeżeli dostaliśmy na przykład informację na mailu, to odezwijmy się do tej osoby na Messengerze i zapytajmy, hej, czy to ty mi wysłałeś maila w sprawie tego konkursu? I wtedy dowiemy się, nie, to nie ja.
Albo po prostu zadzwonię, tak. Najbezpieczniej. Do takiej osoby. Albo po prostu musimy zadzwonić do takiej osoby.
Tak, możemy zadzwonić. Zwłaszcza jeżeli tutaj cokolwiek rozchodzi się o pieniądze, nawet o drobną kwotę rzędu 1 zł, to może nas pogrążyć, więc nigdy czegoś takiego nie róbmy. Czasami jest tak, że na przykład ktoś powie, nie mam pieniędzy teraz na koncie, ale mam do ciebie taką prośbę, opłać mi, proszę, jakiś tam rachunek, dam ci tutaj linka. I my widzimy ewidentnie, że ten link jest do jakiejś zaufanej platformy, tam takiej pośredników przelewów na przykład. I mamy tam wypisaną kwotę, że to jest faktycznie przelew na 1 zł. I naprawdę zejdzie nam 1 zł z tego konta. Tylko może się zdarzyć, że na przykład ta platforma do przelewu nie jest prawdziwą platformą do przelewu, bo na przykład jedna literka w domenie się równi i my wtedy podaliśmy tam na przykład dane do swojego konta bankowego. Login, hasło, no i w ten sposób ktoś może nam nawet opróżnić całkowicie nasze konto bankowe. Mimo tego, że dokonaliśmy tego przelewu, nazwijmy to na tą 1 złotówkę. To jest nieco bardziej skomplikowany oczywiście proces, ale w pełni technologicznie możliwy.
Dobrze, to w takim razie tu musimy pamiętać, żebyśmy pozostawali czujni, ale często też pobieramy mnóstwo aplikacji na nasze smartfony, jest ich coraz więcej. No i tutaj to są gry, to są aplikacje, które pomagają nam często normalnie w życiu i one często mają dostęp właśnie do takich funkcji, których my chyba nie chcielibyśmy im udostępniać, czyli na przykład do naszej lokalizacji, albo do naszych zdjęć, albo do naszych wiadomości. I tu też na co mamy zwracać uwagę, bo często to są zaufane aplikacje, ale żeby z nich korzystać, musimy dać im do tego dostęp, czy nie?
Zazwyczaj musimy. Niestety zazwyczaj musimy, ale tutaj należy zadać sobie jedno pytanie, bo jeżeli na przykład instalujemy sobie grę, prosta gra, jakiś tam kółko i krzyżyk załóżmy, no i tam mamy informację, że ta aplikacja chciałaby mieć dostęp do naszych SMS-ów, do odczytywania i wysyłania. Pytanie brzmi, z jakim celem?
Po co?
Jeżeli, tak, lista kontaktów. Po co nam jest to potrzebne? No to w takim razie mówimy, nie, dobrze, to jest zbyt duże ryzyko, ja nie biorę tej aplikacji. Ale są takie aplikacje, które na przykład są bardzo zaufane, typu Facebook na przykład, jakiś Messenger, WhatsApp, no tego jest mnóstwo i one mają niesamowicie dużo przywilejów. No i co po prostu takie, nazwijmy to by design, jest tak dużo przywilejów potrzebne, żeby tą aplikację uruchomić. Tego nie przeskoczymy. Tu już jest potrzebna nam analiza ryzyka, to znaczy, czy my akceptujemy takie ryzyko, że udostępniamy coś, czy nie akceptujemy. Czasami na niektóre rzeczy można się nie zgodzić, bo na przykład zgoda na lokalizację jest często opcjonalna. Mówimy na przykład zgadzam się albo nie zgadzam się, ale jest jeszcze opcja trzecia. Zgadzam się, gdy używam aplikacji. Jest to też jakieś wyjście.
A, no tak, bo zapominamy o tym, że często aplikacje działają w tle i wtedy
właśnie
też nas namierzają.
I teraz pytanie brzmi, po co ta lokalizacja Facebookowi jest, gdy ja z niego nie korzystam? Jeżeli loguję się tam raz na tydzień, a on cały czas raportuje moją pozycję, to jest to jakieś zagrożenie dla naszego i bezpieczeństwa i prywatności. To jest jeszcze jedna rzecz. Czasami może się zdarzyć coś takiego, że zainstalujemy sobie aplikację, no, która będzie aplikacją złośliwą. Chcieliśmy dobrze, a wyszło źle. To znaczy na przykład chcę zainstalować sobie aplikację, załóżmy WhatsApp. No to co, wchodzę do marketu, wpisuję sobie WhatsApp. W przypadku użytkowników iPhone'a tutaj problemu wielkiego nie ma. Dlatego tam jest bardzo dobra selekcja aplikacji i bardzo trudno jest trafić na aplikację złośliwą. W przypadku użytkowników Androida, no to już będzie problem. Dlaczego? No jak wejdziemy do takiego marketu, wpiszemy sobie nazwę aplikacji, okaże się, że WhatsAppów mamy 10.
Brzmi, tak, wybieramy często losowo. Czyli najczęściej wtedy wybieramy te aplikacje, które jest pobierane najczęściej.
No właśnie, ale teraz pytanie brzmi, skąd ten licznik pobrań jest wzięty? Jeżeli ja byłbym twórcą aplikacji tego typu, to co bym zrobił? Pierwsza rzecz, wrzuciłbym aplikację do środka takiego marketu, następnie nazwałbym siebie jako deweloper tak, żeby to wyglądało podobnie jak oryginalny wydawca aplikacji, czyli jak oryginalny wydawca nazywa się Facebook, to ja bym się nazwał Facebook na przykład. Następnie kupiłbym gdzieś na jakimś azjatyckim rynku głosy na aplikację i ściągnięcie aplikacji. Jest taka usługa. To znaczy można sobie nabić na przykład milion pobrań.
I no i wtedy już czujność jest uśpiona. Pobieramy taką aplikację.
No i teraz jaką wiedzę technologiczną trzeba mieć, żeby trafić na tą właściwą? Nie zalecam gry takiego sapera na zasadzie, może się uda, może rozwala telefon, może nie. Tutaj zalecam coś innego. Jeżeli pobieramy aplikację, która ma stronę domową, to znaczy jest to jakaś gra na przykład, wpiszmy w Google po prostu nazwę tej aplikacji, załóżmy tam gra jakaś popularna, wejdźmy na oficjalną stronę producenta i prawdopodobnie na stronie producenta będzie informacja, aby zagrać w grę, musisz ją ściągnąć z marketu. Będzie taki przycisk. Pobierz z Google Play, pobierz z App Store'a, klikamy w to coś, jesteśmy przeniesieni do tej konkretnej aplikacji, jesteśmy bezpieczni. No, wprost się nie da.
Dobrze, to teraz zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę. Za chwilę wrócimy jeszcze na przykład do tych nieszczęsnych kamer, które nas otaczają z każdej strony i czy faktycznie mamy je zasłaniać, czy nie. Rozmowa z Jakubem Rugalskim na naszej antenie i już za chwilę do niej wrócimy.
Berwińskiego 5.
Z nami nadal Jakub Mrugalski, pentester z firmy niebezpiecznik.pl. Panie Jakubie, często mamy już, właściwie w każdym laptopie jest kamera, która jest zainstalowana na stałe. Często obok niej jest dioda. Teoretycznie, jeżeli dioda się nie pali, to ona nie działa. Jak jest w rzeczywistości?
Odpowiedź mi to zależy, to znaczy to zależy od modelu laptopa. Są takie laptopy, które mają na przykład diodę w taki sposób wmontowaną, że faktycznie jeżeli chcemy ją zasilać, tą kamerę, to prąd musi przez tą diodę przejść, no inaczej się tego zrobić nie da. Są takie, które na przykład tą diodę mają zapaloną w sposób tak zwany software'owy, no i to znaczy, że system operacyjny zapala tą diodkę i w takim razie można ją aktywować, tą kamerę, bez zaświetlania tej diodki. Wszystko zależy od tego, jaki to jest rodzaj laptopa. Tutaj nie chcę polecać jakichś konkretnych, które mają tak albo inaczej. Tutaj bardziej bym się zastanowił nad jedną rzeczą, bo myślę, że dąży pan do tego, czy należy tą kamerkę zaklejać, czy też
tak,
nie.
Tak, bo często niektórzy no tak właśnie robią, żeby było bezpieczniej, rzecz jasna.
No ja tutaj wyznaję tozalewyzm, to znaczy, no tutaj tozalewy, co my chcemy osiągnąć. Bo powiem tak, ludzie wyobrażają sobie w ten sposób, jak zadziała haker. To znaczy, haker włamuje się do twojego komputera. Co zrobi haker? No prawdopodobnie zrobi ci zdjęcie. No to jest najmniej prawdopodobna z opcji. To znaczy, on ma do wyboru na przykład tak, opróżnić twoje konto bankowe. Ma do wyboru na przykład zaszyfrować dysk twardy i żądać okupu. Ma do wyboru wysyłać mnóstwo maili spamowych w imieniu ofiary. Ma do wyboru na przykład kradzież tajnych danych z dysku. Co wybiera? Zrobienie zdjęcia.
No tak, tam te opcje są bardziej lukratywne.
Dokładnie tak, on chce zyskać pieniądze, więc w takim razie tak długo, jak nie jesteśmy, nie wiem, znaną aktorką, nie siedzimy przed komputerem nago, tak długo zupełnie to nas nie powinno obchodzić. Hakerzy wiedzą, gdzie zdobyć zdjęcia rozebranych ludzi, więc w takim razie to nie jest żadne zagrożenie, ale kiedy w takim razie warto na przykład pomyśleć o takiej zastawce na kamerę? No na przykład, jeżeli uczestniczymy bardzo często w różnego rodzaju konferencjach online. Są takie aplikacje, które gdy wdzwaniamy się na przykład, natychmiast aktywują naszą kamerę. A my w tym momencie siedzimy sobie w piżamie, mamy sobie jakąś kawę w ręce, no zupełnie niewyjściowo wyglądamy i jesteśmy na wideokolu z klientem. No to może wtedy naprawdę ten zaślepka na kamerkę może uratować nam życie dosłownie. Ale w każdym normalnym przypadku to nie jest zagrożenie, więc tak bym się tego w ten sposób nie bał.
Dobrze, do tego się nie boimy, ale w sumie czasami sami sprawiamy na siebie większe zagrożenie, bo często popełniamy błędy korzystając z portali społecznościowych, a jest ich przecież mnóstwo, niektóre polegają tylko właśnie na zdjęciach, które na przykład udostępniamy, ale nie chcemy udostępnić ich wszystkich. Jakie najczęściej błędy popełniamy i gdzie pojawia się problem właśnie przy okazji portali społecznościowych?
Ja bym tu powiedział o kilku rzeczach. Pierwsza sprawa jest taka, że akceptujemy zaproszenia od nieznajomych tam osób. To znaczy po prostu ktoś wysyła zaproszenie, wygląda w miarę atrakcyjnie na zdjęciu, sympatycznie, uśmiechnięty człowiek, daje akceptuj i jest okej. Tylko w tym momencie on zyskuje trochę więcej uprawnień niż inna osoba. Może na przykład zobaczyć nasz numer telefonu, nasz adres mailowy, może zagadać do nas, może widzieć naszych znajomych. W takim razie tu już otwiera nam nowe po prostu możliwości ataków socjotechnicznych. To jest zagrożenie. Kolejna sprawa jest taka, że my bardzo często niepoważnie traktujemy media społecznościowe. No bo na przykład mówię komuś, wiesz, haker może włamać ci się na Facebooka. No i człowiek reaguje, no i co, ja tam nic tajnego nie mam. Ja tam co, koty wrzucam, jakieś filmiki z YouTube'a, nie mam nic ważnego. Co jest najważniejsze na Facebooku? Nasi znajomi. Masz tam znajomych, masz zbudowaną swoją reputację, na zasadzie ludzie ci ufają. Jeżeli ktoś przejmie twoje konto, to w twoim imieniu zagada do wszystkich twoich znajomych i poprosi ich o drobną przysługę.
Na przykład o tą złotówkę.
Tak, o tą złotówkę, o ten SMS na tej zasadzie. I my, jeżeli traktujemy coś niepoważnie, to często ludzie mają coś takiego, jak tak zwane śmieciowe hasło. To znaczy, jak nie chce mi się hasła wymyślać, to mam takie hasło śmieciowe, na przykład banan 123 i teraz wszędzie mam banan 123. Jeżeli w jednym serwisie będzie wyciek danych i to hasło moje banan 123 wycieknie, to bardzo często hakerzy robią coś takiego, jak sprawdzanie tego wycieku we wszystkich innych serwisach. Czyli mówiąc prosto, jeżeli hasło Stefana wyciekło z serwisu A, to w serwisie B, C, D i E to samo hasło będzie przez hakera sprawdzone. I to jest właśnie to kolejne przewinienie. Ludzie mają coś takiego jak reusage hasło, to znaczy używają tego samego hasła w kółko i w kółko, tego samego dokładnie.
I to czasami od lat.
Dokładnie. Niektórzy idą krok dalej, to znaczy myślą, że robią lepiej. To znaczy używają czegoś takiego, co ja nazywam hasłem prefiksowym. To znaczy wymyślamy sobie jedno słowo, trudne słowo, niech to będzie barbakan na przykład. No i teraz do Gmaila ustawiamy sobie hasło barbakan Gmail, do Facebooka barbakan Facebook, a do naszej klasy barbakan nasza klasa. No świetnie. Do każdego mam zupełnie inne hasło. Jak wycieknie, to już hasła między serwisami nie działają. Czyli jestem bezpieczny. No nic bardziej mylnego. Bo jeśli wycieknie hasło do Facebooka, barbakan Facebook, no to naprawdę nie trzeba być super sprytnym.
No tak, nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby się domyślić, że w innych serwisach jest również inne hasło.
Więc hasło prefiksowe to nie jest hasło jakieś super bezpieczne. Niektórzy też starają się takie złudzenie bezpieczeństwa sobie nadać. To znaczy, chcę mieć hasło banan. Hasło banan, no to jest niebezpieczne, bo to jest słownikowe hasło, haker weźmie słownik, złamie mi to hasło. To w takim razie mówi się ludziom tak, pamiętaj, żeby twoje hasło miało dużą literę jakąś. No to którą literę ustawimy jako dużą?
No wiadomo, że pierwszą.
No dokładnie. Musi mieć znak specjalny. Gdzie będzie ten znak specjalny?
Na końcu.
A jaki to będzie znak?
Wykrzyknik, bo jest pierwszy.
No i brawo. I teraz to nie tak, że ja albo pan jesteśmy super inteligentni, tylko tak myślą ludzie na świecie. I my jak mamy te obostrzenia typu dodaj znak specjalny, dodaj cyfrę, jaką cyfrę dodamy? No jedynkę, no gdzie? No na końcu, duża litera na początku. wszyscy myślą bardzo schematycznie. I jeżeli my myślimy, że słabe hasło możemy wzmocnić tymi schematami, no to jesteśmy po prostu w błędzie. Ja ogólnie podchodzę do takiego, tak dość rygorystycznie do tego, najlepiej, żeby człowiek nie wymyślał haseł. To znaczy, korzystamy z czegoś takiego jak menadżery haseł. Jeżeli tylko jest taka możliwość, że jesteśmy na tyle rozgarnięci technicznie, że mamy menadżer haseł, mamy możliwość zainstalowania tego menadżera, to możemy to zacząć używać. Tutaj oczywiście słuchacze mogą zapytać, no ale co to jest ten menadżer haseł? To jest aplikacja, która trzyma za ciebie hasła. To jest coś takiego, jak w dawnych latach było popularne, że starsi ludzie mieli taki notesik i zapisywali w tym notesie wszystkie hasła, to teraz jest to w wersji takiej zdigitalizowanej. I teraz dlaczego notesik jest niedobry, a to jest dobre? Dlatego, że ten menadżer haseł, po pierwsze, nie trzyma naszych haseł, ale je wymyśla. My ich nie znamy. Po drugie, jest szyfrowany. No i po trzecie, zamiast zapamiętywać tysiące haseł, my musimy zapamiętać jedno hasło. Hasło do menadżera haseł. Tak naprawdę, to powinno wyglądać tak, że człowiek powinien mieć w głowie kilka haseł wyuczonych na pamięć. Pierwsza rzecz, hasło do komputera. Jeżeli mogę swój komputer, na przykład słuchaczu, nie jest zabezpieczony hasłem, warto to przemyśleć, no bo jeżeli ktoś na przykład ukradnie ci ten komputer, to fajnie, żeby miał jakąś barierę wejścia do niego. To jest pierwsza rzecz, czyli hasło do komputera. Druga rzecz, powinniśmy znać hasło do swojego banku internetowego. No bo jak nam wszystko ukradną, to fajnie byłoby z innego komputera się zalogować do tego banku, żeby było jakoś możliwość dotarcia do gotówki. Kolejna rzecz, hasło do poczty, naszej głównej poczty mailowej. I ostatnia rzecz, hasło do menadżera, haseł. Wszystkie pozostałe hasła już wpakujemy do tego menadżera i gotowe. Dzięki temu na przykład mamy hasła alfanumeryczne, bardzo długie, po kilkadziesiąt znaków. Ja na przykład nie znam większości swoich haseł. Jeżeli ktoś mnie teraz napadł na ulicy i powiedział, dawaj hasło do, to ja bardzo szczerze odpowiadam, nie znam.
Bo zna menadżer haseł.
Tak, zna menadżer haseł. No i teraz ten menadżer haseł jest przechowywany w wersji szyfrowanej, no i tak długo jak nie wyciągną ze mnie hasła do menadżera, tak długo no, nie odzyskają tych haseł. Tak to wygląda.
Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać na temat bezpieczeństwa w internecie, ale myślę, że do tej rozmowy jeszcze wrócimy. Jakub Mrugalski, pentester z firmy niebezpiecznik.pl był naszym i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Tu Radio Poznań.